i deepfake'ów z jego udziałem. On sam również chce zmian.
Chcemy, aby ci, którzy zarabiają na przestępstwach lub są współsprawcami przestępstwa, po prostu za to ponosili realną odpowiedzialność finansową. Pewnie Państwo zauważyliście, jak szybko Meta w dniu wczorajszym zawarła ugodę ze Stanami, które pozwały Metę.
Ruch wicepremiera Gawkowskiego komentuje już Pałac Prezydencki, rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
No jeżeli rzeczywiście doszło do naruszenia jakichś przepisów czy polskich, czy europejskich, no to jakby to działanie pana premiera Gawkowskiego jest słuszne, w tym sensie, że powinno być to zbadane obiektywnie.
Minister cyfryzacji chce od amerykańskiego koncernu Meta 250 milionów euro kary za niestosowanie się do unijnych przepisów. Teraz ruch po stronie Komisji Europejskiej. Szymon Kępka, TOK FM.
Szef CIA ostrzegł władze w Moskwie przed atakowaniem NATO, donoszą amerykańskie media, mimo zapewnień Donalda Trumpa, że nie o to chodziło w wizycie Johna Ratcliffe'a w stolicy Rosji. Według prezydenta Stanów Zjednoczonych, dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej poleciał do rosyjskiej stolicy pierwszy raz od rozpoczęcia inwazji na pełną skalę z częściowo rutynową wizytą. Tomasz Rachowski.
Amerykańskie Politico donosi, że Ratcliffe udał się do Moskwy, żeby ostrzec ją przed konsekwencjami możliwego ataku na członków NATO, w szczególności kraje bałtyckie. Miał też naciskać na Rosjan, by ograniczyli wsparcie wojskowe i gospodarcze dla Iranu, z którym Amerykanie nie potrafią sobie poradzić od pół roku. Doniesienia Politico czy Wall Street Journal stoją w sprzeczności z tym, co Trump powiedział u radiowca Glenna Becka, który go zapytał, czy Ratcliffe pojechał do Moskwy z ostrzeżeniem w sprawie ataku na NATO i Iranu. Nie chodziło o żadną z tych kwestii. Nienawidzę zawodzić ludzi, ale to była częściowo rutynowa wizyta. Oczywiście chcielibyśmy zakończenia wojny w Ukrainie. John Ratcliffe to świetny facet, ale nie poleciał tam, żeby rozmawiać o rzeczach, o które pytasz. Coś może jednak z tego wyjść. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że chodziło o kontakty między służbami wywiadowczymi i nie doszło do spotkania z Władimirem Putinem.
Sami po siebie kontakty po linii specjalnych.
Kontakty służb to pozytywna rzecz. Często są utrzymywane nawet w najtrudniejszych momentach relacji dwustronnych. Mówił o tym zresztą nasz prezydent. Jest zbyt wcześnie, by stwierdzić, w jakim stopniu wpłynie to ogólnie na proces wychodzenia naszych stosunków z najgłębszego kryzysu, w jakim obecnie się znajdują. Co innego pisała rosyjska Komsomolska Prawda. Według niej wizyta Ratcliffe'a to znak, że zwykłe kanały komunikacji zawiodły i trzeba sięgnąć po poważniejsze środki. Tomasz Urchowski, TOK FM.
Uwagę mediów zwrócił też fakt, że samolot Ratcliffe'a międzylądował na Łotwie. Amerykanie wybrali wielki samolot wojskowy, którego przelot był słyszany w wielu częściach stolicy Rosji. Wizyta Amerykanów w Moskwie właśnie teraz ma swoje znaczenie, mówił w poranku TOK FM Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej.
Sytuacja jest taka. Putin nie ma sukcesu, jest w trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o swoje otoczenie, jest pod coraz większą presją, w tym presją gospodarczą. Wyciekły dane jednego z rosyjskich banków, które pokazują, że ekonomiczna sytuacja Rosji jest bardzo zła. W związku z tym Putin jest skłonny do bardzo agresywnych działań, takich jak były przewidywane w różnych scenariuszach analizowanych od kilku lat w Europie. To byłoby i uderzenie na któreś z państw NATO, albo bardzo małe punktowe uderzenie, albo pod fałszywą flagą. To może grozić bezpieczeństwu narodowemu, także naszemu. I myślę, że jeżeli szef CIA udaje się do Moskwy pierwszy raz od 2021 roku, to znaczy, że sprawa jest gruba.
Więcej o scenariuszach dalszych działań Rosji wobec NATO piszemy na tok.fm.pl. Po interwencji TOK FM dwie kobiety, które wzięły ślub w Portugalii w bazie PESEL, już nie są pannami. Do tej pory, mimo że w Polsce dokonano transkrypcji ich aktu małżeństwa, urzędnicy z Dublina nie chcieli dokonać zmiany stanu cywilnego. Twierdzili, że nie mogą, mimo że w innych urzędach w Polsce robiono to bez problemu. Anna Gmiterek-Zabłocka.
Urzędnicy z Lublina zasłaniali się tym, że nie ma możliwości w systemie, by zmienić żonom Jolancie i Alicji stan cywilny, a miasto zapewniało, że transkrypcji dokonało i nic więcej zrobić nie może. Wysłało pytania do wojewody, a ten do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka już w ubiegłym tygodniu informowała nas, że nie powinno być wątpliwości, a urzędnicy z Lublina, nie dokonując zmiany stanu cywilnego, po prostu się mylą.
Dane w zakresie określonym przez przepisy prawa powinny zostać odzwierciedlone w rejestrze PESEL.
Dziś zmiana jest już w bazie, jak przekazała mi Jolanta Sienkiewicz-Prochowicz, rzeczywiście nie jest już panną. A po wejściu w życie rozporządzenia umożliwiającego transkrypcję aktów małżeństwa zawartego za granicą, jak informuje kampania przeciw homofobii, jest już około 250 takich dokumentów. Między innymi bezproblemowo odbywa się to w Gdańsku i w Warszawie. Kolejne pary czekają albo są w trakcie procedury. Choć niestety są również urzędy, które odmawiają dokonania transkrypcji, na przykład Zakopane czy Katowice. Przedstawiciele rządu zapewniają, że będą wyciągane z tego konsekwencje prawne. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
Po odwołaniu prezydentki Zabrza, nieudanych próbach zorganizowania referendum w tej sprawie w Chorzowie i Bytomiu, w kolejnym dużym śląskim mieście jest wniosek o kolejne referendum. Tym razem w sprawie odwołania należącej do Koalicji Obywatelskiej prezydentki Gliwic Katarzyny Kuczyńskiej-Budki. Więcej wie Grzegorz Kozioł.
Liderem działań w tej sprawie jest znany adwokat Robert Dopierała, który mówi, że pani prezydent nie radzi sobie z zarządzaniem miastem i prowadzi nachalną propagandę sukcesu.
Nierealizowanie inwestycji, niewykorzystywanie możliwości potencjału inwestycyjnego miasta, niewykorzystywanie w sposób odpowiedni środków własnych dla pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, całkowite pomijanie rady w procesie kontroli i ludzi w tym samym w procesie kontroli nad majątkiem miejskim, a tam jest ulokowane ponad 2 miliardy aktywów.
Powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą referendalną trafiło już do delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach. Inicjatorzy na zebranie minimum 12 700 podpisów mają 60 dni. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
12:09, jest z nami Radosław Leniarski, dziennikarz sportowy Gazety Wyborczej i Sport.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Radosław P., prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został dziś zatrzymany w ramach śledztwa w sprawie Zonda Krypto. Jest przewożony do prokuratury w Katowicach. Te informacje oficjalnie potwierdził minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, nie mówiąc nic więcej. Natomiast jeszcze przed godziną 13 ma się rozpocząć konferencja prasowa ministra sprawiedliwości, w której zapewne powie coś więcej na ten temat. Radosław P. jest postacią, która wokół sprawy Zonda Krypto się przewijała w różnych odsłonach tej sprawy. Nie znamy jeszcze treści zarzutów, no ale przypomnijmy, w jaki sposób to nazwisko się przewijało.
No więc cóż, no przede wszystkim podpisał umowę między Zonda Krypto a PKOL-em i zmienił nazwę Centrum Olimpijskiego na Centrum Olimpijskie Zonda Krypto, Centrum Olimpijskie imienia Jana Pawła II. No co spotkało się z olbrzymią krytyką i środowiska sportowego i no w ogóle wszystkich kibiców chyba sportowych, którzy dziwili się, że można coś takiego zrobić. No bo moim zdaniem, szczerze mówiąc, ja się zajmuję sportem, więc powiem o tym wymiarze związanym sportowym z Polskim Komitetem Olimpijskim i sportem. Więc moim zdaniem obserwujemy, abstrahując od kryminalnego wymiaru tej sprawy, obserwujemy największą degrengoladę Polskiego Komitetu Olimpijskiego w historii tej organizacji, szanowanej organizacji. I skąd ona się wzięła? No wzięła się z grzechu pierworodnego, czyli właśnie z tego, że Piesiewicz został wybrany za pomocą po prostu obietnic, pomocy i rzeki pieniędzy, która miała napłynąć do Polskiego Komitetu Olimpijskiego i do Polskiego Sportu ze strony spółek Skarbu Państwa nadzorowanych przez wiceministra Jacka Sasina. No to był grzech pierworodny, z którego wszystko później się wzięło. I w tej chwili PKO jest na spadł w przepaść, no osiągnął dno właśnie.
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został wybrany w 2023 roku właśnie w okolicznościach, o których pan mówi. Przedtem był prezesem Polskiego Związku Koszykówki i wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Czy on, kiedy dochodził do władzy w tych strukturach, on był szanowanym działaczem sportowym, czy już wtedy zdecydowały właśnie te koneksje polityczne i obietnice, które jak się okazuje nie miały pokrycia?
No ktoś, kto próbuje zostać szefem Komitetu Olimpijskiego, musi mieć doświadczenie w zarządzaniu sportem, więc on miał oczywiście i zresztą całkiem dobrze mu wychodziło w Polskim Związku Koszykówki. Ta organizacja się całkiem dobrze rozwijała, ale nie to przesądziło o tym, że został wybrany. No, przesądziło to, że miał koneksje, plecy polityczne. I organizacja taka jak Polski Komitet Olimpijski, która no chorobliwie powinna właściwie trzymać się z daleka od polityki, poszła właśnie w tym kierunku, doprowadzając do sytuacji takiej, jaka jest. Ja przypomnę, że niektóre, że tam wtedy po tym, jak Tysiewicz objął stanowisko, spółki Skarbu Państwa drzwiami i oknami się wpychały do PKOL-u. Zrobiła to nawet PKP Cargo na przykład, co jest z logicznego sensu, punktu widzenia kompletnie bez sensu, no bo gdzie PKOL i PKP Cargo, nie ma to jakby wpływu takiego wizerunkowego. Natomiast co wiemy o PKP Cargo, to, że potem musiała zwalniać rzesze pracowników z powodu kłopotów finansowych. Tysiewicz wręcz demonstracyjnie pokazywał, to były demonstracje, że on ma plecy polityczne. Zdjęcia z odchodzącym prezydentem Rzeczpospolitej i nadchodzącym prezydentem Rzeczpospolitej pokazywały, że demonstrowały, Tysiewicz demonstrował w ten sposób, że on ma plecy, że nikt mu nic nie zrobi. I popierała go grupa działaczy PKOL-u, ślepa i głucha na niepokojące sygnały, które z czasem dochodziły, ślepa i głucha na to, co pisali dziennikarze o przeszłości Zonda Krypto, o niepewności tego interesu, o dziwnych okolicznościach podpisania tej umowy. Jednoosobowo, zaznaczam to, jednoosobowo, Piesiewicz o tym mówił, był dumny z tego, że to była jego osobista decyzja, z Zonda Krypto, z giełdą kryptowalut.
No to teraz pytanie, jaki będzie, niezależnie od tego, czy usłyszę zarzuty, jakie to będą zarzuty, jak dalej potoczy się postępowanie, jaka będzie jego rola w Polskim Komitecie Olimpijskim, dlatego że nie udało się, chociaż bardzo wielu członków PKOL-u było za tym, żeby go odwołać, skutecznie zresztą Piesiewicz sabotował te próby jego odwołania.
No tak, to jest grupa działaczy w PKOL-u, która popierała Piesiewicza i stała za nim, mimo właśnie tego, co działo się po kolei, mimo tych niepokojących sygnałów, które dobiegały do nich. No ewidentnie jest to grupa związana raczej z tą właśnie polityczną sceną, prawą stroną politycznej sceny, czyli Mieczysław Nowicki głównie, który tam jest no mocno się tam w tej sprawie, znaczy po tej stronie sceny politycznej się udziela. No, ale nie tylko on, prawda? I stąd takie przedziwne rzeczy, na przykład zerwanie umowy z jakimiś spółkami, sponsorami, które miały cechy no takiego jakiegoś rewanżu, bo na krytykach jego postawy i jego decyzji w ramach właśnie PKOL. No, mam nadzieję, że to się zmieni.
W jaki sposób wyprowadzi teraz Polski Komitet Olimpijski z tej degrengolady, jak to pan określił?
Ja myślę, że musi zostać powzięta jakaś decyzja o nadzwyczajnych działaniach, nadzwyczajnym zjeździe. Ja sądzę, że naprawdę, że wizerunek Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest w tej chwili w tak złym stanie, że no, działacze muszą go jakoś reanimować, odbudować. To nie będzie łatwe po tym, co się działo przez ostatnie lata. Ale szacunek dla olimpijczyków powinien jednak ich zobowiązywać do szybkiego działania.
Bardzo dziękuję. Radosław Leniarski, dziennikarz sportowy Gazety Wyborczej i Sport.pl był z nami. Jest godzina 12:16, za kilkanaście minut wiceminister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek ma zabrać głos, spotkać się z dziennikarzami prawdopodobnie o sytuacji Radosława P. i dzisiejszej informacji o jego zatrzymaniu. O 12:20 informacja, a po 12:20 porozmawiamy z profesorem Bogdanem Chojnickim, klimatologiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, o tym, jakie są przyczyny katastrofalnej powodzi i lawiny błotnej, do której doszło na pograniczu Nepalu i Tybetu.
Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
My jesteśmy 50 lat w związku.
Myślimy, że trzeba być w związku.
Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
Potrzebujemy związku, potrzebujemy oczywiście.
Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia ich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.
Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
Lidl, to się opłaca.
Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
No.
A tamta to jest mega.
Mega, mega.
Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Uregulowanie rynku kryptoaktywów jest w interesie każdego Polaka, powiedział minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jednocześnie zapowiedział, że rząd na pewno przedstawi kolejne projekty dotyczące ustawy o kryptowalutach. Poprzednie propozycje w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Rosja może przeprowadzić atak na brytyjskie cele wojskowe na terenie Ukrainy i poza nią. Byłaby to odpowiedź na ukraińskie ataki na Rosję z użyciem brytyjskich pocisków, oświadczyło rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham potwierdził na spotkaniu koalicji chętnych w Kijowie, że rząd w Londynie zgodził się podzielić z Ukrainą technologią produkcji pocisków Storm Shadow. Podlaska policja odnalazła 4 tak zwane balony przemytnicze z doczepionymi ładunkami papierosów bez polskich znaków akcyzy. W sumie zabezpieczono ponad 30 tysięcy paczek papierosów. To jedne z większych konstrukcji balonowych, które wleciały do Polski z Białorusi.
12.21, TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ponad 1300 osób zaginęło po wczorajszej błyskawicznej powodzi i lawinie błotnej na granicy Nepalu i Tybetu. Potwierdzono śmierć 270 osób, no ale to są liczby, które na pewno będą się dynamicznie niestety zmieniać. Do tego kataklizmu doszło w bardzo popularnym wśród turystów regionie. Co się wydarzyło? Co sprawiło, że doszło do tak gwałtownego i katastrofalnego kataklizmu?
No wszystko wskazuje na to, że urwała się olbrzymia masa lodu, krótko mówiąc, spłynęła w dół. po stoku, zabierając za sobą rumorz, kamienie, no, tworząc takie, taki rodzaj lawiny, która składa się z wody i, no, i z wszystkiego, co w górach można znaleźć w podłożu. Krótko mówiąc, bardzo poważna sytuacja, bardzo gwałtowne zdarzenie, zdaje się też poprzedzone intensywnymi opadami. O tym też chyba warto pamiętać.
Olbrzymia masa lodu to oznacza, czy naukowcy są w ogóle w stanie oszacować, ile tegoż lodu było? I czy to jest ważne tak poza wszystkim?
Ja myślę, że to jest do oszacowania, bo ta dolina ma określoną objętość, więc tutaj w końcu ten proces się zatrzymał, więc to na pewno do oszacowania jest. Natomiast może warto zwrócić uwagę na to, że trochę nam ten cały, to całe zdarzenie nakłada się z tym, co w raportach IPCC w zasadzie od początku mówiono, że lodowce w Himalajach są pod taką samą presją zmiany klimatu jak każdy inny lodowce i no tracą stabilność, a co za tym idzie, rosną zagrożenia właśnie takimi zjawiskami.
I kiedy dochodzi do takiego zjawiska, biorąc pod uwagę chociażby wczorajsze zdjęcia, to nie ma ucieczki, to znaczy to nie jest coś, przed czym można skutecznie ostrzec, co można powstrzymać, czego skutki można zredukować.
Obawiam się, że to niestety, to co pan mówi, to prawda. To jest sytuacja, w której oczywiście można monitorować taki lodowiec. Natomiast pamiętajmy, że ten wzrost temperatury lodowce bardzo mocno destabilizuje. Warto może przypomnieć 3 lipca 2022 roku i słynne osunięcie się dużego odłamu lodowca Marmolada we Włoszech. Tak. Tam sytuacja była taka, że przed tym zdarzeniem mieliśmy okres wysokich temperatur. Padały rekordy temperatur w tych miejscach, jeżeli chodzi o temperaturę. Ona sięgała 30 stopni. No i oczywiście takie pęknięcia, no prawdę mówiąc, nie są do przewidzenia. One oczywiście można podejrzewać po odkształceniu lodowca, ale po pierwsze ten lodowiec trzeba monitorować. No, w warunkach Himalajów lodowców jest bardzo dużo. Oczywiście można sobie wyselekcjonować lodowce, które zagrażają ludziom i je próbować monitorować, ale to trochę jak z trzęsieniem ziemi. Widzimy, że naprężenia narastają, ale kiedy spadnie i w jakiej ilości, no tu już rządzi tym niestety, ale przypadek.
A zatrzymajmy się jeszcze na tej sytuacji z 2022 roku na Marmoladzie w Dolomitach. Tam no, bilans ofiar śmiertelnych to było 11 osób zostało, zginęło, 8 zostało ranionych, ale to była rzecz bardzo mocno komentowana, dlatego że to było coś nietypowego jeszcze w 2022 roku i wydarzyło się w sercu turystyki w Dolomitach. Co się dzieje z tym lodem, kiedy on się już, jak rozumiem, obsunie? Czy on potem się rozpływa, czy on potem wiąże się w tym innym miejscu? Jaki to ma wpływ na ten najbliższy krajobraz i strukturę tegoż krajobrazu wokół niego?
To znaczy pamiętajmy, że lodowce powstają dlatego, to będzie banalne co powiem, ale że pada śnieg i przede wszystkim temperatura jest poniżej 0 stopni Celsjusza. Krótko mówiąc, jest czas, kiedy pada śnieg, jest czas, kiedy one topnieją, ale w warunkach niskich temperatur no, będzie sytuacja, w której ten śnieg, a później zestalony śnieg już w postaci lodu, będzie nam po prostu w pewnym sensie to zalegał. Natomiast wzrost temperatury powoduje, że ten proces akumulacji, on się odwróci, sytuacja będzie działała w odwrotnym kierunku, one będą nam się kurczyć. Natomiast no, trzeba też pamiętać, że one mają własną fizykę, w której mogą się pojawić różnego rodzaju naprężenia, idąc dalej pęknięcia. No i ta marmolada, to prawdę mówiąc najbardziej mnie poruszyło w tym zdarzeniu na Marmoladzie fakt, że to jest trochę tak, zmiana klimatu, bo z tą mamy do czynienia, zostawia nam całą masę takich zagadek, które nawet trudno przewidzieć. Marmoladę było po prostu trudno przewidzieć. To nawet wynika z prostej przyczyny, że mieliśmy tam turystów, których nie ostrzeżono, bo nikt nie podejrzewał, że do takiego zdarzenia dojdzie. I gdy mówimy o zmianie klimatu, która się dzieje na całym świecie, no to mamy procesy typu susze, typu gwałtowne opady, które w jakiś sposób jesteśmy w stanie przewidzieć, opanować, wiemy o tym, no ale już takie zdarzenia typu gwałtowne urwanie się bardzo dużej części lodu i gwałtowny zjazd w dół, no to jest dramatycznie trudne, a często po prostu zwykła taka zagadka, o której nawet nie wiemy, że jest do rozwiązania. Gdy ta masa spływa, to wydzielają się olbrzymie ilości ciepła, o tym też warto pamiętać, bo to tarcie jest olbrzymie i to oczywiście w większości zamieni nam się w wodę. Spływa też w dół, czyli w miejscach, gdzie jest cieplej, więc tam pojawienie się już śniegu w warstwie takiej zestalonej, czy śniegu w ogóle, no jest coraz mniej prawdopodobne, więc w tym miejscu, w którym teraz to się zdarzyło, po prostu zalega masa błota, ta woda będzie tam odciekać, będzie nowa rzeczywistość. Pan wspomniał o tym, że pozostaje tylko ucieczka i niestety w wielu takich zdarzeniach dużych, huragany, tornada, inne zdarzenia, no tu pozostaje w wielu miejscach po prostu zwyczajnie ucieczka. Tu już dawno granice ludzkiej adaptacji czy przeciwdziałania są poza takimi zdarzeniami. Idąc dalej, na pewno wyciągnięte zostaną wnioski i ludzie będą próbowali nie mieszkać w tym miejscu, ale to chyba troszkę o nas, bo to jest troszkę jak z powodzią. Proszę zwrócić uwagę, że my wiemy, które tereny są zalewowe, wiemy, że powódź prędzej czy później przyjdzie, a my i tak myśląc w takich kategoriach, może się uda, albo jakoś to będzie, zwyczajnie te miejsca zasiedlamy. Widać te domy, które zostały zniszczone. One strumień wody niekoniecznie jesteśmy w stanie przewidzieć gdzie i ile, natomiast jedno jest pewne, że on popłynie tym głównym zagłębieniem i tam po prostu stały domy. Jeżeli nic się nie działo, te domy powoli, na początku ze strachem, a później już bardziej w sposób pewny, po prostu tam stawały. To jest troszkę tak jak życie przy wulkanie.
A zapewne władze Nepalu będą musiały zmierzyć się w jakimś politycznym wymiarze z tym, co się wydarzyło i będą musiały coś powiedzieć rodzinom ofiar, będą musiały coś powiedzieć całemu światu. Jakby, co one mogą w tym powiedzieć? Nic się nie dało zrobić, nie mogliśmy, koniec.
Ja osobiście, oczywiście władze Nepalu powiedzą, co będą chciały, natomiast ja muszę powiedzieć, że Nepal to nie jest bardzo bogate państwo. Nepal to nie jest państwo, które ma jakoś super rozwiniętą bazę naukową. Nepal to nie jest też miejsce, znaczy bada się lodowce, ale pewnie często to są raczej badania takie ciekawostkowe, a może systemowe, ale nie w bardzo zorganizowany sposób. Krótko mówiąc, w takich warunkach, gdzie mamy do czynienia z biednym państwem, mamy tą sieć ostrzegawczą o wiele mniej, szanse, że ona jest po prostu o wiele mniej rozbudowana. Kończąc też, muszę powiedzieć, że to jest też taka smutna konstatacja, że zmiana klimatu, w pewnym sensie szczególnie dla biednych społeczeństw, to już nie tylko liczenie strat, ale także słaba odporność na takie zdarzenia.
Bardzo dziękuję. Profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, był z nami. Koncern Meta teraz w centrum naszego zainteresowania. Łączymy się z Aleksandrą Wójtowicz, analityczką do spraw nowych technologii i cyfryzacji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Wczoraj koncern Meta właśnie zawarł ugodę z amerykańskimi Stanami, które zarzucają mu uzależnianie dzieci od siebie, wprowadzi więc odpowiednie mechanizmy i zapłaci prawie 17 miliardów dolarów. Z drugiej strony dziś wicepremier, minister cyfryzacji w Polsce, Krzysztof Gawkowski, zapowiedział, że wnioskuje do Komisji Europejskiej o nałożenie miliarda złotych kary na Metę za to, że nie zwalcza szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści. Jest szansa i na wymuszenie na koncernie działań w tej sprawie?
Tak mi się wydaje. Tak naprawdę ta decyzja, która w jakimś sensie zapadła w Stanach Zjednoczonych, wydaje mi się bardzo przełomowa, jeśli chodzi tak naprawdę o kwestie regulowania big techów, w szczególności właśnie mediów społecznościowych. No bo okazuje się, że w momencie, kiedy ta presja finansowa, w jakimś sensie presja na platformę jest bardzo duża, no to ta platforma jest w stanie pójść na pewne ustępstwa i, tak jak się okazuje, prawda, w tym amerykańskim przypadku zmienić swój algorytm.
I też jest tak, że bardzo, bardzo szybko doszło do tej ugody, bo z tego co pamiętam, około 12 sierpnia rozpoczęła się ta sprawa.
Tak, dokładnie. To się rozpoczęło dosłownie parę dni temu, ale faktycznie, prawda, ta kara, zapowiadana kara, tak, o którą wnioskowali prokuratorzy generalni różnych stanów, była mniej więcej tyle, ile Meta w ciągu roku zarabia. No i być może to, a także te dowody, tak, które zostały Mecie pokazane w sprawie, tak, pokazujące w jakimś sensie być może bez dużych wątpliwości, że Meta faktycznie wie, że Facebook i Instagram właśnie mogą dzieci uzależniać, doprowadziły do tego, że Meta zgodziła się na ugodę, tak, zapłaci karę 17 miliardów dolarów, czyli znowu bardzo wysoka kara, tak, nie tak wielka.
A dla niej właśnie, czy dla Mety jest to rzeczywiście wysoka kara? Ten czynnik finansowy na tym poziomie jest rzeczywiście czynnikiem kluczowym?
Wydaje mi się, że w pewnym sensie tak. To znaczy wysoką karą dla Mety była ta kara, którą potencjalnie mogła zapłacić, gdyby ten proces poszedł po myśli prokuratorów generalnych. To znaczy, to 200 bodajże miliardów dolarów, no to już była tak ogromna kara, że doprowadziła do tego, że Meta naprawdę po tych 5 dniach procesu zdecydowała się pójść na ugodę, zapłacić 17 miliardów. Znowu, no to nie jest kwota, która Metę zniszczy, ale ona nie jest mała, no szczególnie, że poza tą karą, tak, mamy tutaj także zmiany w algorytmie, więc no Meta w jakimś sensie traci, tak? Bo Meta na tym, że jej algorytm jest uzależniający, angażujący dzieci, zarabia. Więc w momencie, w którym ona płaci mniejszą, ale nadal karę i zmienia swój algorytm, no to finansowo traci.
A te 29 Stanów Zjednoczonych, które rozpoczęły walkę z Metą właśnie w sprawie tego algorytmu, który uzależnia najmłodszych użytkowników od portali społecznościowych, walczyły w imieniu całego świata, czy tylko w imieniu swoim? To znaczy, czy ten algorytm zostanie zmieniony niezależnie od lokalizacji komputera użytkownika?
Niestety tylko w kontekście lokalizacji zostanie zmieniony. To znaczy, te zmiany zostaną wdrożone w Stanach Zjednoczonych. No bo Meta jednak działa tak, że pewne zmiany, tak samo jak, prawda, na przykład dostosowywanie się do przepisów europejskich. Jeśli chodzi o akt o usługach cyfrowych, no który przecież działa, no to często Meta usuwa albo blokuje dostęp do treści nielegalnych w Unii Europejskiej, tylko na terenie Unii Europejskiej, krajów Unii Europejskiej. A już w Stanach możemy je zobaczyć. Więc tak samo, tak, w tym przypadku te media społecznościowe będą tam zablokowane dla dzieci w godzinach nocnych, godzinach szkolnych i tak dalej, ale tylko w Stanach Zjednoczonych. Natomiast bardzo możliwe, że w jakimś sensie lawinowo za tą amerykańską decyzją pójdą kolejne. I koniec końców Meta podobne zasady będzie musiała wprowadzić na całym świecie.
Wróćmy jeszcze do sprawy, o której mówił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, właśnie w sprawie reklam i takich oszukańczych treści, bo to jest rzecz zupełnie inna. Czy te zarzuty, które formułuje minister Gawkowski wobec Mety, są słuszne?
No tak, oczywiście. To znaczy, tutaj, prawda, ta reakcja ministra Gawkowskiego wynika między innymi z nagłaśniania pewnej sytuacji przez Rafała Burzowskę, a mianowicie dwóch kwestii. Z jednej strony dezinformacji, to w mniejszym stopniu, a z drugiej skamerskich reklam. Chodzi o to, że na Mecie, czyli na Facebooku, Instagramie, WhatsAppie, Messengerze, pojawiają się reklamy wygenerowane za pomocą sztucznej inteligencji, które udają znane nam osoby, tak? Prezydenta Nawrockiego, premiera, no samego Rafała Brzoskę, tak? Dlatego on zaczął tak naprawdę tę całą kampanię. No i reklamy te najczęściej zachęcają do zainwestowania, podania swoich danych, no generalnie tak, do okradzenia osób, które w te linki w tych reklamach, które się pojawiają, klikną. No i to na tym zarabia też Meta. No bo wiemy, jak działa Meta, tak? To znaczy, kiedy publikujemy jakąś reklamę w serwisie, no to płacimy serwisowi, żeby ją wyświetlał. No więc jeśli publikujemy reklamę skamerską, to tak samo płacimy Mecie. No i teraz, prawda, wydaje się, że to jest no dosyć nielegalne, mówiąc delikatnie. I za to i Krzysztof Gawkowski zawnioskował do Komisji Europejskiej, ażeby podjąć w związku z tym działania, no i Metę ukarać.
Bardzo dziękuję. Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw nowych technologii i cyfryzacji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, była z nami. Patrycja Maciejewicz w studiu. Witaj, dzień dobry.
Dzień dobry.
EKG po 12.40.
W EKG też trochę o nowych technologiach będziemy mówić, a mianowicie o hoście na sztuczną inteligencję i o wynikach największej firmy, która no, przedstawiła je jako dosyć imponujące. Nie będę na razie więcej zdradzać, wyniki są za drugi kwartał, ale pojawi się tam bardzo wiele zer.
Kilka minut trzeba poczekać, żeby dowiedzieć się, ile tych zer było. Patrycja Maciejewicz zostaje z Państwem po godzinie 12.40 EKG.
Reklama.
Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
Do euro przyjdź.
Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.
Mam w kółko dookoła, ciągle woła. Zjeżdżalnie dookoła, to Santago ciebie woła.
No to rura.
Zjeżdżalnie dookoła.
Kup bilet na santago.com. Baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
No.
A tamta to jest mega.
Mega, mega.
Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
Mega okazje w Media Expert. Smart